pierwszy temat to rozmowa z wojskami obrony terytorialnej, tak mówiąc ogólnie, to są ci ludzie, którzy pomagają, którzy świadczą tę pomoc, koordynują pomoc i dbają o to, by w tym szczególnym czasie pandemii, która również dotknęła naszą ojczyznę, czuć się bezpiecznie i funkcjonować, w miarę normalnie funkcjonować. Bardzo się cieszymy, dziękujemy za to poświęcenie, które Państwo wykazujecie w pracy w terenie, poprzez też kontakt ze słuchaczami na naszej antenie, ale też poprzez te infolinie i wszelką pomoc, jaką Państwo świadczycie. A są z nami pani Katarzyna Wiejak. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Pani Katarzyna jest psychologiem w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej. Jest z nami pani Aneta Trzcińska. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Pani Aneta jest magistrem pielęgniarstwa, między innymi oczywiście wykładowcą Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i żołnierzem. No i pan pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik prasowy w dowództwie WOT-u. Witamy, panie pułkowniku.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry. I oczywiście to jest czas dla Państwa, by telefonować, by zadawać naszym gościom pytania. Numery telefonów do nas są następujące. 56 655 23 55 północ Polski, południe 56 655 23 56 i dla zagranicy jeden numer do dyspozycji. 48 najpierw do Polski, 56 655 23 33. Telefonujemy, by zadawać pytania. Przede wszystkim bardzo proszę, by były one zwięzłe, konkretne, by też przedstawić się na początku. Prosimy Radio Maria. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam. Kto
ja
mówi?
Ja chciałam do audycji, czy mogę?
Prosimy, jesteśmy już na antenie, można mówić, tylko radio trzeba przyciszyć swoje, dobrze?
A, dobrze, to ja już wychodzę.
Ojej. Do drugiego.
Dobrze, szczęść Boże.
Szczęść
witam.
Boże. No, jak pani ma na imię i w jakiej sprawie?
Moje Nadzia z Mazowsza dzwoni.
Słuchamy.
Mam takie pytanie pierwsze. Czy w lodówce koronawirus utrzymuje się dłużej, czy raczej należałoby go w cieple, jeżeli się przychodzi na przykład, czy ubrania i tak dalej? Jak to wygląda? No, maseczki wiem, że są niektóre wielokrotnego użytku, można je prać w gorącej wodzie i tak dalej, rozumiem. I teraz tak, jeszcze mam takie pytanie. Nie bardzo jestem zadowolona, no może nie ja, może nie tylko inni, że towary sprowadzamy z Chin. Uważam, że u nas w Polsce też jest tyle zakładów i szyją maski i tak dalej, i ubrania ochronne dla tych, którzy potrzebują, dla lekarzy, dla pielęgniarek, więc nie bardzo bym była z tego zadowolona, ponieważ koronawirus stamtąd wypłynął, więc rozumiem, że paczki są, jak już tu pani kiedyś mówiła, że paczki są, przechodzą, więc koronawirus ginie po iluś tam godzinach i tak dalej, ale w środku co jest? No, nie bardzo wiemy, co tam jest. To jest takie moje zdanie. I jeszcze jedno pytanie, no tak jak tu się orientuję, tak już słyszałam, nie wiem na ile to jest prawda, że po 60, no ja już jestem po 60, że nie podłączają respiratorów dla ludzi starych i tak dalej, bo po prostu no nie ma, czy nie chcą, czy jak to wygląda. Bardzo bym prosiła o tą odpowiedź.
Mhm, dziękuję, pani Nadziejo. Proszę państwa o odpowiedź.
Dobrze, czyli pierwsza lodówka. No w lodówce temperatura jest dodatnia oczywiście, to jest około 4 stopni, więc tutaj no to jest temperatura, która w żaden sposób nie wpływa na wirusa. Być może go osłabia, ale na pewno nie eliminuje tego wirusa. Ale tak jak mówiliśmy, przyniesione zakupy, które nie były dotykane przez osobę z koronawirusem, nie zostały ślady koronawirusa na tych produktach, czy przetarliśmy te produkty, czy przełożyliśmy, są zupełnie bezpieczne. I tutaj no nie ma się obawiać co tych rzeczy, które trzymamy w lodówce, one nam raczej nie zagrażają. Jeżeli umyliśmy ręce po przyjściu, mieliśmy umyte ręce, kiedy przygotowywaliśmy posiłek, kiedy dotykaliśmy opakowań, to tutaj nie ma takiego ryzyka. Jeżeli chodzi o sprzęt, który przyszedł z Chin i to, dlaczego nie jest to sprzęt z Polski, Oczywiście większość sprzętu, który używamy w placówkach medycznych, a mogę to powiedzieć, bo też jestem medykiem, to jest sprzęt, który pochodzi z Polski. Jednak zużycie tego sprzętu jest tak duże, że musimy się też wspomagać dostawami jakby spoza kraju. I tutaj Państwo możecie pytać, dlaczego ciągle tego sprzętu brakuje. No właśnie dlatego, że sprzęt używany w placówkach medycznych to jest przede wszystkim sprzęt jednorazowy, który należy wyrzucać, utylizować i używać nowego sprzętu, bo tylko wtedy on jest bezpieczny i dla pacjenta, którym się zajmujemy, i dla nas, czyli osób, które tego sprzętu używają. I Pani trzecie pytanie...
Tak, Pani, to dotyczyło respiratorów. Czy te osoby są jakoś kwalifikowane? Kto pierwszy?
Ja nie słyszałam o takiej sytuacji w Polsce, żeby taka sytuacja miała miejsce, a naprawdę znam wiele placówek, przede wszystkim na Śląsku, które zajmują się opieką nad pacjentami z COVID-em, także na oddziałach intensywnej terapii, i nie słyszałam, żeby komukolwiek odmówiono w tej chwili do podłączenia do respiratora. Myślę, że wszystkie, przynajmniej znacząca większość osób, które są leczone, a wymagają wspomagania oddechu, no to te osoby po prostu pomoc otrzymują. Nie słyszałam, żeby była taka sytuacja, przynajmniej tutaj w moich okolicach, na terenie Śląska, żeby osobie po 60 roku życia odmówiono takiego leczenia. Więc myślę, że to są po prostu jakieś fake newsy, które gdzieś krążą, albo informacje z zagranicy, bo wiemy, że w niektórych państwach takie decyzje niestety tragiczne medycy musieli podejmować z powodu braku sprzętu. W Polsce, tak jak mówię, nie słyszałam o takich sytuacjach.
Bardzo dziękuję. Mamy telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Boże nas Małopolski. Ja chciałam się zapytać, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne i osoby, które się opiekują tymi osobami, czy można byłoby poruszyć ten problem gdzieś, bo chodzi mi o taką sprawę, że jeżeli są matki, które korzystają z opieki w ZUS-ie, właśnie z tej opieki 100% płatnej, gdzie nie mogą się zająć dziećmi, to znaczy gdzie dzieci nie są odsyłane do szkoły i one muszą zajmować się właśnie dziećmi w szkole, znaczy w domu, to chciałabym się zapytać, co z tymi osobami, które właśnie mają pierwszy stopień niepełnosprawności, gdzie teraz w tym momencie te MOPS-y już nie dochodzą do tych osób, bo wiadomo, że tutaj ani nie rehabilitanci. I ci, którzy zostają właśnie z tymi osobami w domu, a są to osoby też takie, które pracują. I czy można byłoby ewentualnie taką 100% właśnie opiekę, czyli to świadczenie z ZUS-u dla takich osób, które opiekują się chociaż jedną osobą, chodzi mi o jednego członka rodziny w domu właśnie, takiego zdrowego, który pracuje, żeby właśnie też otoczyć ich opieką tu 100% płatną. Bo w tym momencie teraz ludzie czasami po prostu kombinują, właśnie zostają na zwolnieniach lekarskich, żeby zająć się tymi domownikami, czyli naszymi rodzicami, bo chodzi mi właśnie o tych starsze, bo nie, to znaczy wiadomo, że chodzi o wszystkich niepełnosprawnych i dzieci, i dorosłych, ale tutaj ja akurat mam taką sytuację właśnie dotyczącą mojej mamy, która ma powyżej 80 lat. No i teraz po prostu trzeba kombinować, jak zająć się z nią w domu, bo nie ma osób po prostu, które mogą być stale przy niej, a ona jest osobą z początkami Alzheimera, więc jest to osoba, która po pierwsze nie porusza się sama. I trzeba cały czas koło niej po prostu być z nią cały czas praktycznie, może nie 24 na dobę, bo noce przesypia, ale chodzi mi właśnie o tą dniową opiekę, więc tutaj bardzo bym prosiła, żeby poruszyć właśnie ten problem 100%, żeby ci, którzy pracują, żeby mogli na takie świadczenie iść i żeby właśnie nie byli traktowani, żeby nie mieli pomniejszanych zasiłków, nie musieli kombinować, ale żeby po prostu ze spokojem z sumienia poszli po prostu i opiekowali się swoimi rodzicami bądź osobami niepełnosprawnymi. I dziękuję ślicznie z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo.
A co w takim przypadku, znaczy tak, nie wiem, czy tutaj w naszym gronie jest ktoś, kto potrafi odpowiedzieć na to pytanie tak profesjonalnie i w pełnym zakresie. Tutaj na show radio słuchaczkę to zadowoliło i żeby miała no, pełną wiedzę albo konkretny przykład konkretnego działania, kierunek. Natomiast tak, bo ja rozumiem, że no, cała ta sytuacja spowodowała, że rehabilitacja albo działania, które tutaj były podejmowane w kierunku pani mamy, no niejako w tej chwili zostały przerwane i dlatego pani musi się zajmować, ktoś z rodziny, tą osobą chyba. Jeśli dobrze zrozumiałem, to taka jest sytuacja. I teraz tak, no nie wiem, przychodzi mi do głowy może ośrodki pomocy społecznej. My też jako Wojska Obrony Terytorialnej wśród takich 7 grup osób, którymi się opiekujemy, którym pomagamy w takich czynnościach codziennych, są również osoby starsze, osoby niepełnosprawne. No natomiast pamiętajmy, że też nie mamy nieograniczonej liczby, nie wiem, chociażby rehabilitantów albo pielęgniarzy czy ratowników medycznych. To nie jest tak, że cały nasz personel ma tego typu kwalifikacje. Najczęściej zakres naszej pomocy dotyczący takich osób, który jest kierowany do takich osób, to dotyczy dostaw żywności, zakupów leków, czego jeszcze. Współdziałamy tutaj, generalnie chcę powiedzieć, że na tej linii pomocy osobom starszym współdziałamy z ośrodkami pomocy społecznej, czy to miejskimi, czy gminnymi. Natomiast jeżeli chodzi o taką bezpośrednią pomoc, nie wiem, w zakresie rehabilitacji, przypominam sobie, że kiedyś jednemu kombatantowi świadczyliśmy takie usługi. Po prostu nasz żołnierz był jednocześnie pracownikiem i rehabilitantem szpitala wojskowego na ulicy Szaserów w Warszawie. I przypominam sobie, że jeden z kombatantów w Warszawie właśnie został otoczony opieką taką przez naszego żołnierza. Natomiast na ten trudny czas w tej chwili ta opieka rehabilitantów jest chyba zawieszona i to powoduje, że jest taki problem. Natomiast miejmy też świadomość, że następuje ten taki okres odwilży, od odmrożenia pewnych bardzo restrykcyjnych zakazów, nakazów, przepisów. I tutaj być może też ta dziedzina znajdzie się w kolejnym etapie do niejako zluzowania i zostaną uwolnieni ci rehabilitanci i ta pomoc, która była do tej pory świadczona na korzyść bliskiej tutaj naszej radiosłuchaczki. Rozumiem, że problem jest w tym, że po prostu radiosłuchaczka lub ktoś z rodziny nie może pracować normalnie, wykonywać swoich zadań, ponieważ to, że zostały wprowadzone ograniczenia, spowodowało to, że rehabilitant, który lub pomoc, która do tej pory przychodziła, została ograniczona. Nie wiem, czy wyczerpałem, czy udzieliłem odpowiedzi, która satysfakcjonuje, ale tyle, na ile mam taką ogólną wiedzę, to odpowiedziałem.
Dziękuję bardzo, panie pułkowniku. I kolejny telefon. Prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Katarzyna z Torunia, witam. Witamy, ojca i witam prelegentów. Ja mam dwa pytania, takie konkretne. Nie wiem, mam nadzieję, że na jakimś etapie państwo będą w stanie odpowiedzieć i ja przejdę na odbiór i później będę słuchać odpowiedzi. Chodzi o maseczki jako takie, ponieważ o ile wiadomo, w laboratoriach amerykańskich ten koronawirus jest na tyle mały, że zajmuje 1/400 000 nanowłosa. To jest nanocząsteczka, czy to mikrocząsteczka. Ja dokładnie się nie znam na tych wszystkich molach, niemolach, na tych wielkościach. I proszę mi powiedzieć, jaka jest pewność, że taka maseczka zapobiegnie po pierwsze wciągnięciu jej do płuc, a później również wdychaniu jej ewentualnemu. I drugie pytanie. Czy też z tym związane, czy nasze laboratoria też nad tym pracują, nad stworzeniem takiej maseczki, która faktycznie będzie odpowiadać takiej wielkości tego wirusa i faktycznie będzie blokowała. I przy tym bardzo proszę o odpowiedź. I też jeśli chodzi o szczepienia, były w Radiu Maryja właśnie podane wiadomości, że będzie praca nad szczepionkami. Kto będzie objęty takimi szczepieniami? Czy to będą szczepienia obowiązkowe i na ile one też będą faktycznie pozytywne w sensie ich wprowadzania w życie, skoro wiemy, że koronawirus cały czas mutuje?
Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem prosimy o odpowiedź.
Dobrze, to maseczki, te, których używamy na co dzień, oczywiście chronią nas w przypadku, kiedy podejrzewamy, że ktoś jest nosicielem, czy jest zarażony koronawirusem, ale te maseczki mają też za zadanie chronienie osób, które znajdują się w naszym pobliżu przed nami, bo my sami nie wiemy, czy tak naprawdę jesteśmy zdrowi. Te maski, to już omawialiśmy zasady, kiedy te maski są bezpieczne, a kiedy nie. Jeżeli chodzi o opracowanie maseczki skutecznej przeciwko koronawirusowi, no to wtedy, kiedy mamy do czynienia z osobą zarażoną, używamy maseczek, które dają ponad 99% pewność, że chronią przed zaaspirowaniem, czyli wciągnięciem z powietrzem tego koronawirusa. Filtry HEPA dają, producenci dają taką pewność, zresztą mamy badania, które mówią o tym, że właśnie 99,9% pewność jest i skuteczność stosowania tych masek, więc te maski są najbardziej skuteczne. Do codziennego użytku wystarczy po prostu zasłanianie ust, zasłanianie nosa, utrzymanie tego dystansu pomiędzy osobami, nie zbliżanie się do osób obcych spotkanych na ulicy czy do osób, które wykazują objawy infekcji, no bo państwo też jako nie medycy nie musicie na ulicy jak gdyby zbliżać się koniecznie do osób, które spotykamy, czy to jest ktoś znajomy, czy sąsiad, z którym chcemy porozmawiać, no możemy tutaj zachować dystans. W przypadku medyków tutaj tego dystansu nie da się niestety trzymać, ponieważ pacjenta trzeba zbadać, pacjenta trzeba dotknąć i tutaj jest największe zagrożenie, ale maski, które są polecane do stosowania na co dzień, są wystarczające. Tak jak mówiłam, w Polsce maski, które dają dużą pewność, duże zabezpieczenie, oczywiście istnieją i tutaj nie potrzebujemy opracowywania jak gdyby nowych masek. Jeżeli chodzi o szczepienia, stworzenie szczepionki zwykle trwa około 1,5 roku, czyli około 18 miesięcy. Oczywiście w tej chwili, kiedy jesteśmy w okresie pandemii, te prace trwają i są przyspieszone maksymalnie jak tylko można, ale trzeba pamiętać, że każda szczepionka przed użyciem na żywym organizmie musi być przetestowana, więc my musimy przez jakiś czas te szczepionki testować, żeby zobaczyć, czy one nie dają powikłań, czy one na pewno są bezpieczne i tylko wtedy będą dopuszczone do użytku na człowieku. Jeżeli chodzi o to, czy te szczepienia będą obowiązkowe, czy nie, to tutaj już no, trudno nam nad tym dyskutować. To będzie decydowało Ministerstwo Zdrowia, czy będzie to szczepienie zalecane, czy to będzie szczepienie obowiązkowe. Państwo sami wiecie, jak się państwo też szczepicie, czy podejmujecie szczepienia przeciwko grypie, które są zalecane, a nie są obowiązkowe, czy nie. Więc tutaj myślę, że na początku to będą szczepienia zalecane, być może w późniejszym okresie będą to szczepienia obowiązkowe.
Bardzo dziękuję. I kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie, Józef z Katowic.
Witam.
Ja mam takie zapytanie, bo no, tutaj doszły mnie różne takie informacje dotyczące właśnie rękawiczek. Rękawiczki przeciętne, takie, które nie są wielorazowego użytku. No ktoś mi tutaj właśnie informował, że można je po prostu po pewnym czasie noszenia wymyć dokładnie pod bieżącą wodą, później odkazić, no i oczywiście używać drugi raz. Czy jest to taka możliwość, czy tutaj należy te rękawiczki już zużyć i wyrzucić je, czy bardzo bym prosił o odpowiedź.
Dziękujemy panie Józefie, pozdrawiamy, słuchamy państwa.
Wszystkie rękawiczki są jednorazowe i tutaj no ja jak najbardziej nie jestem za tym, żeby rękawiczki były myte, bo nie jesteśmy w stanie tego dobrze zrobić. Dezynfekcja takich rękawiczek no też jest wątpliwa, ponieważ rękawiczki mają zagięcia, rękawiczki zwijają nam się na rękach, więc nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich zakamarków tych rękawiczek. Poza tym nikt nigdy nie prowadził takich badań, które mówiłyby o tym, jak zachowują się rękawiczki, które są myte, czy które są, nie wiem, prane, czy dezynfekowane, dlatego, że jest to po prostu niedozwolone. Z reguły są to rękawiczki, które są jednorazowego użytku i po użyciu należy je po prostu wyrzucić. Pamiętajcie państwo, że my nie potrzebujemy 12-16 godzin dziennie chodzić w rękawiczkach. Wręcz jest to niezalecane i niebezpieczne, żebyśmy w tych rękawiczkach tyle godzin przebywali. Już tutaj nie będę wspominać o naszej skórze, która dosyć mocno cierpi, o czym mówili też już słuchacze, jeżeli chodzi o środki do dezynfekcji, że skóra jest podrażniona, skóra jest popękana, piecze jest podrażniona. Jeżeli chodzi o rękawiczki, to jest podobnie jak po stosowaniu środków do dezynfekcji częstym. Mówiliśmy, że najskuteczniejszym sposobem ochrony przed wirusami, bakteriami, także koronawirusem, jest po prostu częste mycie rąk, niedotykanie brudnymi rękami przedmiotów codziennego użytku i swojej twarzy. To jest najważniejsze. Rękawiczki owszem w miejscach, w których potrzebujemy, kiedy wychodzimy do sklepu, ale kiedy wychodzimy z tego sklepu, te rękawiczki powinniśmy wyrzucić. Nie zabierajmy tych rękawiczek z tym, co na nich zebraliśmy, czyli tych wirusów, bakterii do domu, nie wkładajmy do kieszeni, absolutnie nie przenośmy do domu, nie pieszmy, nie myjmy tych rękawiczek i nie dezynfekujmy. Ja rozumiem, że Państwo może z oszczędności próbujecie w jakiś sposób ograniczać te rękawiczki, ale przy wejściu do sklepu te rękawiczki powinny się znajdować. Więc używamy tych rękawiczek, które kierownik sklepu zawiesił. To są najczęściej takie zrywki foliowe. Zakładamy, wychodząc ze sklepu, po prostu te rękawiczki wyrzucamy, a przychodzimy do domu i ręce myjemy. Można korzystać z tych rękawiczek, które znajdują się w sklepie i tutaj ograniczymy też koszt zakupu tego sprzętu ochrony indywidualnej, ale ja nie polecam, żeby ktoś zabierał takie rękawiczki do domu, prał i używał ich wielokrotnie.
Dziękuję. Radio Maria, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Janina z Podlaskiego.
Witam pani Janina. Prosimy.
Zapytać, jak nie wiem, gdzieś słyszałam, już i poprzednio słyszałam w Radiu Maria takie powiedzenie, że jeżeli ktoś ma przyznaną niepełnosprawność z opieki, z pomocy rodzinie, to gdzieś słyszałam, czy dobrze, czy źle, nie wiem, chcę zapytać, że należy się jakaś pomoc. 500 zł, to gdzieś to słyszałam przez 3 miesiące. Jeżeli jest złożony wniosek, bo ja też składałam wniosek na rehabilitację, znaczy do sanatorium, no ale nie wiem, no w tym roku chyba nie będzie.
Mhm, dziękujemy pani Janino zatem, słuchamy państwa.
Powiem tak. No, nie wiem, czy z naszego grona ktoś odpowie na to pytanie. Tutaj pani mówiła raz o sanatorium, raz o wniosku, raz o takiej formie zapomogi dofinansowania, które pewnie są oferowane przez ośrodki pomocy społecznej, więc tutaj bym odesłał do ośrodka pomocy społecznej albo gminnego, albo miejskiego, w zależności od miejsca zamieszkania. Natomiast jeżeli chodzi o sanatoria, no przyznam się, że nie znam tego tematu, nie chcę tutaj wprowadzić w błąd.
Dziękuję. I mamy telefon następny. Bardzo prosimy. Halo? Proszę bardzo.
Radio Maria?
Tak, słuchamy. Kto mówi do nas i skąd?
Ja dzwonię w sprawie tych maseczek.
Tak, słuchamy. Tylko radio u pani jest włączone i przeszkadza. Proszę wyłączyć, dobrze?
Wyłączam. Tak.
I proszę zadać pytanie.
Więc mi chodzi o to, że ja jestem alergikiem. Pod tą maseczką się w ogóle pocę. Nie mogę, czy ja mogę tak... co, jak ja mam to zrobić? Jestem alergikiem bez przerwy, ten nos mam mokry. Chodziłam do lekarza, no dają mi leki, ale te leki nic nie dają, bo to jest... No, powiedział, że alergia, no to takie objawia i jak drzewa kwitną, czy jakieś rośliny, czy coś. No, ale ja mam kłopot z tą maseczką i nie wiem, jak duszę się, jak idę. Przyszłam teraz i myślę, no muszę zadzwonić, bo nie wiem. Jak zdejmę, to znowu mi dadzą mandat.
Dobrze. Bardzo dziękuję za to pytanie. Myślę, że bardzo, bardzo ważne i aktualne. Prosimy o odpowiedź. Jak tu sobie radzić?
Z nienoszeniem maseczki, rozumiem.
Tak, kto jest zwolniony ewentualnie, tak? Z takiego
osoby, które mają problemy z oddychaniem, czyli mają na przykład stwierdzoną astmę oskrzelową, rozstrzenie oskrzeli, czy inne choroby układu oddechowego, oczywiście są zwolnione z obowiązku noszenia maseczki. I tutaj warto poprosić swojego lekarza rodzinnego o wydanie takiego zaświadczenia, żeby nie musieć w żaden sposób się tłumaczyć, tylko okazać taki dokument. No ten dokument niestety będzie musiał być wydany w formie papierowej, ale ktoś z rodziny może z przychodni taki dokument od lekarza rodzinnego po prostu odebrać.
Mhm, dziękuję. To pytanie też o tyle aktualne, że no wiosna idzie i też te kwestie pylenia. Pytanie, czy w związku z tym no wystarczające jest, myślę, że to jest też już gdzieś padało, ale czy wystarczające jest zasłonięcie twarzy jakąś chustą czy szalikiem? Na ile to musi być materiał gruby, czy tylko osłonięcie, nie wiem, czymś bardzo, bardzo takim delikatnym? Jak to wygląda?
No powiem tak, ochrona osób, które znajdują się w naszym otoczeniu, do ochrony wystarczy, że będziemy mieć zasłonięte usta, nos, jakąś apaszką, chustką, maseczką, czymkolwiek. Jeżeli chcemy siebie bardziej chronić, to tutaj wiem, że bardzo dobrze spisują się maseczki, które są szyte po prostu z podwójnego materiału. On jest podwójny, on wtedy bardziej zabezpiecza. Czasem jeszcze niektórzy między te dwa kawałki materiału wkładają na przykład kawałek takiej flizeliny, która też w jakiś sposób zabezpiecza. Oczywiście im grubsza maseczka, tym gorzej się przez nią oddycha. Tutaj nabieranie powietrza będzie bardziej utrudnione. Ale jeżeli nie zbliżamy się do osób, które mają objawy infekcji, do osób, które w ogóle nie zbliżamy się zbyt blisko do innych osób, to ta maseczka nawet jednowarstwowa nam tutaj wystarczy, bo to chodzi o to, żebyśmy my po prostu nie kichali, nie oddychali czy nie kaszleli na inne osoby. Tutaj oczywiście też przypominamy o kichaniu w łokieć, w chusteczkę, a nie w przestrzeń przed siebie. No też nie w maseczkę, bo tą maseczkę należałoby od razu wymienić i umyć, zdezynfekować ręce.
Bardzo dziękuję. Czas nam dzisiaj dobiegł końca. Dziękuję serdecznie Państwu za dyspozycyjność, za rozmowę z naszymi słuchaczami i do usłyszenia jutro.
Do usłyszenia. Dziękujemy.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem. A przypomnę Państwu, że z nami byli pan pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik prasowy w dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej, pani Aneta Trzcińska i pani Katarzyna Wiejak.